Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Blisko 50 tysięcy wiernych wzięło udział w papieskiej audiencji pół roku po wyborze na stolicę Piotrową. Polakom Benedykt XVI przypomniał postać świętego Jana Kantego. Rozpoczniemy relacją z audiencji ogólnej. Następnie przed niedzielną beatyfikacją błogosławionych Józefa Bilczewskiego i Zygmunta Gorazdowskiego rozmawiać o nich będziemy z kardynałem Marianem Jaworskim. Na Środowy Magazyn 19 października zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Wzrostu w mądrości i wiedzy życzył papież studentom rozpoczynającym rok akademicki. W katechezie rozważał psalm 130, jedną z najbardziej cenionych w pobożności ludowej pieśni pokutnych. Modlitwa rozpoczynająca się słowami „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, wielbi Boga, który jest miłosierny i litościwy, przebaczający niewierność i grzech”.
Autor natchniony przypomina, że człowiek powinien kochać Boga nie z obawy przed groźbą kary za grzechy, ale z uwagi na Jego dobroć i wolę przebaczenia. Zachęca, by człowiek, mając poczucie popełnionego zła, złożył swoją ufność i nadzieję w Bogu, który ma moc odpuszczania grzechów. Wskazuje, że Bożego przebaczenia potrzebuje nie tylko każdy człowiek indywidualnie, ale także cała wspólnota ludu Bożego. Psalmista dodaje wiernym otuchy, podkreślając, że Bóg, który wyzwolił swój lud z niewoli egipskiej, odkupi go również ze wszystkich grzechów. Do tematyki psalmu niejednokrotnie nawiązywała tradycja chrześcijańska. Święty Ambroży na przykład nauczał, że dobry Bóg gotów jest zmienić swój sąd o człowieku, przebaczyć, jeśli on potrafi żałować za grzechy.
Przed audiencją Benedykt XVI pobłogosławił statuę Marianny de Jesus Paredes y Flores, ekwadorskiej świętej z XVII wieku. Umieszczono ją w zewnętrznej niszy Bazyliki Watykańskiej za apsydą świątyni. Również dzisiejsze spotkanie z papieżem przyciągnęło rzesze pielgrzymów. Mimo przelotnego deszczu na plac świętego Piotra przyszło blisko 50 tysięcy wiernych.
Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Razem z wami wspominam dzisiaj świętego Jana Skent, patrona archidiecezji krakowskiej i patrona młodzieży akademickiej. Tym, którzy rozpoczynają nowy rok studiów, życzę wzrostu w mądrości i wiedzy. Niech święty Jan wyprasza im ubogate dary. Wam to obnecym, waszym rodzinom i bliskim serca błogosławień.
Wśród 2300 Polaków na audiencji był kardynał Franciszek Macharski.
Od Jana Pawła II do Benedykta XVI. To jest radość ciągłości, bo ta ciągłość pomiędzy nami tu jest równocześnie jakimś świadectwem. Jesteśmy razem z Chrystusem, który jest zawsze żywy. Takie jest świętych obcowanie.
Marzena Juczewska, dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii. Modlimy się za wszystkich naszych chorych, za cały nasz personel. Pamiętamy o tym strasznym wypadku maturzystów, którzy zginęli w pielgrzymce do Częstochowy. I to też przywozimy tutaj do grobu Ojca Świętego.
Siostra Urszula, Urszulanka Unii Rzymskiej. Chcemy być w sercu Kościoła, razem z Ojcem Świętym, przeżywać to, co przeżywa Kościół w czasie synodu. I dlatego jesteśmy tutaj.
Irena Domin.
Roman Domin.
Będziemy się modlić o wstawiennictwo Ojca Świętego w intencji naszego małżeństwa.
Kochanek Werner. Reprezentuję parafię pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu, z Kompracic, koło Opola. Jesteśmy z całą rodziną po raz pierwszy w Rzymie. Jest to dla nas ogromne i niesamowite przeżycie. Chyba nie mogło być lepszego następcy po naszym Janie Pawle II. Ten świat scalony wokół programu, jaki nałożył Jan Paweł II, a kontynuuje go dalej Benedykt XVI, to nic lepszego.
Bata Szcześniak-Szumska.
Maria Szczesna.
Jesteśmy pilotkami grup, które przyjechały tutaj do Ojca Świętego z Wrześni i z Bydgoszczy. Przyjechaliśmy z otwartym sercem i z drobnym upominkiem do Ojca Świętego w postaci kielicha. Ludzie są jak to Polacy z gorącym, otwartym sercem, kochają byłego papieża, ale już są sercem z tym następcą po naszym ukochanym Ojcu Świętym.
Moja grupa z Wrześni była wczoraj przy grobie Ojca Świętego, bardzo to przeżywali i pozostanie to długo w ich pamięci. Modlitwa, jak również to otwarte serce, które pozostawili przy grobie Ojca Świętego.
Ksiądz Wojciech Niemotko z grupą ze szpitala onkologicznego. Przyjechaliśmy po to, żeby nabrać siły do tej trudnej pracy, jaką jest bezwzględnie praca z chorymi, a zwłaszcza chorymi na nowotwór. Dlatego też przyjechaliśmy prosić Ojca Świętego Benedykta o błogosławieństwo, a także nabrać siły przy grobie Jana Pawła II.
Justyna Bosy-Wcisło, przyjechałam z Wołowa. Chcę zobaczyć grób naszego papieża, chcę się tu pomodlić. Jakoś tak się chcę bardziej nastawić, mi się daje duchowo do życia. Dużo to wnosi nowego w moje życie. Dystans do pewnych spraw.
Roman Smogorzewski, prezydent miasta Legionowa. Chcieliśmy oddać hołd, cześć i pokazać, że pamiętamy o Janie Pawle II. Przyjechaliśmy po tym, jak postanowiliśmy, żeby powołać w Legionowie fundusz stypendialny imienia Ojca Świętego wspomagający zdolną młodzież. My wygospodarowujemy pieniądze, a dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych wyławiają te talenty, te z jednej strony najzdolniejsze i z drugiej strony te, którym najbardziej ta pomoc jest potrzebna. Trudno dorównać Janowi Pawłowi II, ale myślę, że Benedykt XVI stara się, mówi coraz lepiej po polsku, zaskarbia sobie serca Polaków.
Janusz Niemcewicz. Zawsze spotkanie z papieżem jest wielkim przeżyciem duchowym, wzmacniającym na przyszłość. Jestem pełen dobrych wrażeń. W Polsce było pewne zaniepokojenie, co będzie po odejściu naszego papieża. I to nie tylko moje zdanie, ale dość powszechnie uważa się, że trudno o lepszy wybór, o lepszą kontynuację, czemu zresztą Ojciec Święty daje wyraz w wielu swoich wystąpieniach, że traktuje swój pontyfikat jako kontynuację i rozwinięcie pontyfikatu poprzednika. Byłem u grobu Jana Pawła II, to ogromne przeżycie. Wszystkim polecałbym, tam jest miejsce Polaków.
Ksiądz Krzysztof Pożarski, proboszcz parafii świętego Stanisława w Sankt Petersburgu, Rosja. Grupa składa się przede wszystkim z ludzi, którzy wytrwali w czasach komunistycznych przy kościele. Wiele osób niedawno się nawróciło, dla nich to będzie umocnienie wiary. Mamy kilka prawosławnych, nawet jedna osoba jest nieochrzczona, ale już właśnie powiedziała, że po powrocie chciałaby przyjąć chrzest w kościele katolickim. Parafia świętego Stanisława biskupa odrodziła się w sierpniu 1996 roku po prawie 60 latach zamknięcia. Na pierwszą mszę świętą przyszło 12 osób, obecnie w każdą niedzielę przychodzi około 100 osób. W Rosji nie ma polonijnych parafii, ale ja jestem duszpasterzem Polonii w Petersburgu i dlatego mszę świętą odpowiadane są w języku rosyjskim, jak i języku polskim. Parafia ciągle się rozwija. Dla nas takim momentem przełomowym było poświęcenie, rekonsekracja kościoła dokonana przez kardynała Józefa Glempa w 1998 roku.
W najbliższą niedzielę podczas liturgii zamykającej synod biskupów na temat Eucharystii Benedykt XVI wyniesie do chwały ołtarzy pięciu błogosławionych. Wśród nich są arcybiskup Józef Bilczewski, metropolita lwowski obrządku łacińskiego oraz ksiądz Zygmunt Gorazdowski, wybitny duszpasterz, założyciel sióstr Józefitek i kilkunastu dzieł dobroczynnych. O przypomnienie ich postaci ojciec Stanisław Tasiemski poprosił obecnego metropolitę lwowskiego, kardynała Mariana Jaworskiego.
Od lat lwowskich, a potem seminaryjnych, byłem świadom kultu Józefa Bilczewskiego w archidiecezji lwowskiej, we Lwowie, w seminarium i wiedziałem o tych staraniach, ażeby ogłosić go najpierw błogosławionym, a potem świętym. Zaczął ten proces już świętej pamięci ksiądz arcybiskup Bolesław Twardowski, potem robił wysiłki ksiądz arcybiskup Baziak. Zaczął się proces jako sprawa krakowsko-lwowska, dlatego że ksiądz arcybiskup Baziak był wtedy administratorem w Krakowie. No i zaczęło się zbierać świadectwa, bo jeszcze wtedy, prawda, byli świadkowie życia arcybiskupa Bilczewskiego. I nie wydawało się, żeby to można było w tych trudnych czasach, kiedy była repatriacja, albo raczej wysiedlenie archidiecezji lwowskiej z miasta rodzimego, żeby to wszystko można było w tych okolicznościach dokonać. ale jednak starania ówczesnych rządców diecezji, arcybiskupa Baziaka, potem biskupa Jana Nowickiego, księdza biskupa Rechowicza sprawiły, że ten proces postępował naprzód i później można było ukończyć go na płaszczyźnie diecezjalnej i przekazać wszystkie materiały do Rzymu. Ja sam mogę powiedzieć, że dostałem zaświadczenie od księdza arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, żeby mógł wszystkie akta przewieźć do Rzymu. No i tak zaczął się ten proces potem na płaszczyźnie już Rzymu i można tak powiedzieć, cudownym zbiegiem okoliczności Ojciec Święty mógł dokonać beatyfikacji we Lwowie zarówno księdza arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, jak i wielkiego jałmużnika lwowskiego 4 lata temu.
Może przypomnijmy, jakie znaczenie miał arcybiskup Józef Bilczewski dla metropolii lwowskiej, dla kościoła polskiego w tej części wówczas Polski.
Znaczenie za kilka dni świętego Józefa Bilczewskiego dla archidiecezji lwowskiej, a potem dla kościoła w ogóle jest przeogromne, z tym, że trzeba powiedzieć, że przez lata od II wojny światowej no nie było możliwości, ażeby propagować jego znajomość, a tak samo kult. Oczywiście ludzie chodzili stale na cmentarz janowski, cmentarz ubogich, gdzie polecił się pochować, składali kwiaty, zapalali świece, no ale to trzeba było jeszcze robić wiele więcej, żeby ludzie znali jego postać. Ja myślę, że gdy chodzi o archidiecezję lwowską, to przede wszystkim to był pasterz oddany całkowicie swojemu ludowi i służył temu ludowi na różne sposoby, ale przede wszystkim przez swoje listy pasterskie, które były rzeczywiście nauczaniem pasterza swoich wiernych. One były czytane nieraz przez kilka niedziel, bo to były całe traktaty, ale tak były pisane, że to był właściwie pogłębiony katechizm dla ludzi. I tutaj znaczenie Józefa Bilczewskiego w tych kwestiach nauki teologicznej, w kwestiach społecznych, a potem tak samo, gdy chodzi o zgodę i pokój ludzi, którzy tam żyją, jest przeogromny. To trzeba będzie wziąć do ręki teraz jego przemówienia i listy, które zostały wydane za jego życia, a które za łaską Bożą udało nam się wznowić z okazji tej kanonizacji. Natomiast gdy chodzi o jego znaczenie dla Kościoła powszechnego, to trzeba powiedzieć, że to był naprawdę wielki teolog. Jego listy pasterskie, które wydał, są naprawdę traktatami teologicznymi, które jeszcze dzisiaj czyta się jako pokarm, który nie przestarzał się. To jest jedna sprawa. A druga to jest to, że święty Józef Bilczewski jest właściwie teologiem Eucharystii. Jego naprawdę wiekopomne dzieło Eucharystia, które zostało wydane pod koniec XIX wieku, to jest dzieło, które dzisiaj jeszcze się czyta, które ukazuje nam na podstawie badań, że nauka Kościoła katolickiego dzisiaj jest tą samą nauką, którą przyjmował i głosił Kościół apostolski, Kościół pierwszych wieków. Także myślę, że nie jest przypadkiem, że tak szczęśliwie się złożyło, że kanonizacja obu błogosławionych, a zwłaszcza Józefa Bilczewskiego, dokona się na zakończenie synodu biskupów poświęconego właśnie Eucharystii.
Błogosławiony Zygmunt Gorazdowski był nazywany bratem Albertem i chciał być jak chleb. Na ile właśnie jego postać jest i dzisiaj żywa, na ile ona jest ważna dla Kościoła lwowskiego?
Zygmunt Gorazdowski był kapłanem, który był głęboko przeniknięty pragnieniem przekazu wiary. Tłumaczył, wydawał katechizmy, zajmował się nauczycielstwem, zajmował się katechetami. I to było jego pragnienie, żeby nieść głębokie zrozumienie Chrystusa Pana w życie ludzi. Do tego dołączył się drugi jego charyzmat, troska o ubogich. Wiadomo, mówiło się o nędzy galicyjskiej. Ona polegała między innymi na tym, że ludzie, którzy mieli wyjść ze szpitala, nie mieli się gdzie podzieć. Nie mieli przytułków. To byli ludzie, którzy nie mieli swoich mieszkań, bo to wszystko było małe, nędzne. Święty Zygmunt Gorazdowski zobaczył to i wtedy powiedział, no musimy się zająć tymi ludźmi, no bo gdzie oni mają się podziać? I zaczął organizować zbiórki, pomocy, potem budować domy opieki dla tych ludzi, no i tak samo zajmować się, bym tak powiedział, marginesem społecznym, żeby tym ludziom, którzy są zupełnie pozbawieni środków do życia, pracy, żeby dać jakąś możliwość skromnego życia.
Ksiądz Zygmunt Gorazdowski całe swoje życie walczył z gruźlicą. W czym tkwiła moc wypełniania tak wielkiej pracy?
Święty Zygmunt Gorazdowski odznaczał się głębokim duchem modlitwy, kultem Eucharystii, tak samo jak Józef Bilczewski, bo to był w tradycji kościoła lwowskiego. To wszystko, czego on dokonywał, było po prostu działanie łaski Bożej. To nie było żadne naturalne ani myślenie, ani liczenie ludzkie, tylko po prostu zajął się całkowicie na opatrzność Bożą i on zrozumiał, że to jest jego powołanie. I mając to na uwadze, założył Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Józefa.
Czy ten kult obydwu świętych jest żywy tylko wśród katolików obrządku łacińskiego, czy też, obserwuje ksiądz kardynał, zainteresowanie tymi osobami ludzi innych obrządków, innych wyznań?
Ja muszę z bólem powiedzieć, że obydwie postacie są za mało znane jeszcze. Ale ci ludzie, którzy z nimi się spotykają, prawda, uczą się i życia Eucharystią, a równocześnie także troską o drugiego człowieka. Bardzo znamienne jest to, że ci, którzy poznają na przykład życie świętego Zygmunta Gorazdowskiego, pragną poświęcić się temu życiu, wybierając życie zakonne. Oni naprawdę, poznając tę postać, chcą żyć w duchu tego charyzmatu, służenia ludziom biednym, bez pomocy, z tym, że znowu to trzeba akomodować do naszych warunków obecnych. Siostry idą, prawda, do tych biednych ludzi, którzy mieszkają w swoich izdebkach, ale nie mają się gdzie podzieć. I służą im myciem, przygotowaniem jedzenia, lekarstwami.
Księże kardynale, czy można mówić o wymiarze ekumenicznym kultu obydwu nowych świętych?
Ten wymiar ekumeniczny tkwi w duszach i w sercach ludzi. On nie jest od góry. Do jego grobu Józefa Bilczewskiego przychodzą ludzie, którzy się żegnają na sposób łaciński i na sposób wschodni. Łacinicy, grekokatolicy, prawosławni. Wszyscy się żegnają, modlą się, składają kwiaty, bo mówią, to jest święty. Ci ludzie, którzy po takim okresie spotkają takie postacie, będą inspirowani tym autentycznym życiem chrześcijańskim, życiem Eucharystii i służenia drugim.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Był ksiądz kardynał Marian Jaworski, metropolita lwowski obrządku łacińskiego.
W środowym magazynie wieczornym z Rozgłośni Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.